Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Krzysztof Bałuch, witam. 25 maja 2018 roku, czyli już niebawem, wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych. Co powinniśmy wiedzieć o tych zmianach i jak się do nich dostosować? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać, a naszym gościem jest Radosław Mazur z Instytutu Ochrony Danych Osobowych. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Tu wielokrotnie do anteny Radia Zachód dzwonili nasi słuchacze, pytając, czy to jest zasadne, że wypożyczając narty, samochód, czy nawet nocując w hotelu. Wielokrotnie mieliśmy takie doświadczenia, że osoby te, które nas meldowały, kopiowały nasze dokumenty, dowody osobiste. Teraz będzie to zakazane?
Przede wszystkim administrator, który wchodzi w posiadanie takich informacji, musi wchodzić w posiadanie tych informacji w takim zakresie, jak jest to niezbędne do wykonania usługi, chociażby wypożyczenia czy usługi noclegu, więc wydaje się, że szczególnie dane osobowe zawarte w dokumentach tożsamości, mówimy tutaj o dowodzie osobistym, ale na przykład o dowodzie osobistym biometrycznym, czyli nowych dokumentach tożsamości, nie bardzo idą w parze z tym, że takie dane ma taki administrator prawo przetwarzać. Na dobrą sprawę, analizując szereg ustaw, które istnieją w naszym kraju i dają administratorom dostęp do danych osobowych, praktycznie tylko prawo bankowe daje możliwość bankom dostępu do danych w postaci kserokopii dokumentów tożsamości.
Ale musimy to czynić, czy możemy też odmówić bankowi, a bank nie może odmówić nam założenia konta?
Jeżeli chodzi o wykorzystanie tego prawa, jest to już sytuacja drugorzędna. Ogólnie bank ma prawo takiego dokumentu zażądać, chociaż osobiście spotkałem się z sytuacją, kiedy bank, którego informowałem o zmianie dokumentu tożsamości, poprosił oczywiście o kserokopię takiego dokumentu. Na mój sprzeciw bank odebrał ode mnie oświadczenie o tym, że nie zgadzam się na skserowanie takiego dokumentu i z efektem tego będą bardziej skomplikowane tylko czynności w przypadku wykonywania przeze mnie czynności w banku. Niemniej jednak bank nie wszedł w posiadanie kserokopii mojego dokumentu.
Państwo też mogą zadawać pytania w sprawie swoich danych osobowych ulokowanych w różnych instytucjach. 68-324-2255, drugi numer 801-327-462. Jak powiedziałem, RODO, czyli takie nowe unijne rozporządzenie, które dotyczy ochrony danych osobowych, wchodzi w życie 25 maja. Co ono zmieni? Jakie konkretne te zmiany zaistnieją w tym czasie?
Jeżeli chodzi o zmianę przepisów, to jest przede wszystkim też zmiana mentalności. RODO wymusza tak jakby na krajach, które wchodzą w skład Unii Europejskiej, uchwalenie prawa, które będzie skuteczne pod względem stosowania RODO. RODO jest rozporządzeniem, a więc nie nadaje kierunku prawa w Polsce, tylko jest stosowane bezpośrednio. I RODO w tym wypadku daje możliwość tylko i wyłącznie uchwalenia w Polsce przepisów, na których daje tak jakby zgodę. Czyli RODO obowiązuje bezpośrednio, Polska przyjmuje ustawę o ochronie danych osobowych na podstawie RODO, ale tylko w tych zakresach, w których RODO na to zezwala. Czyli tak faktycznie pierwszy raz w zakresie danych osobowych sytuacja, gdzie przepis obowiązuje bezpośrednio. Wcześniej, jeżeli chodzi o ustawę o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie danych osobowych była wprowadzona i poprzedzona poprzez dyrektywę. Unia Europejska przeprowadziła dyrektywę i wprowadziła ją w życie. I każde państwo miało obowiązek na podstawie tej dyrektywy dostosować się. My w tym momencie stosujemy RODO bezpośrednio, ale w ślad za tym 133 ustawy polskie ulegają zmianie, między innymi kodeks pracy.
Co to zmieni dla Kowalskiego, dla jego postępowania właśnie w starciu, no nie wiem, z bankami, z instytucjami, które żądają danych osobowych. Co ta sytuacja zmieni, czy w ogóle nie będzie tutaj żadnych zmian? Bo do tej pory jest informacja o tym, że możemy oczywiście wpływać na te nasze zbierane przez inne instytucje nasze dane.
Przede wszystkim w sytuacji osób, których dane dotyczą, RODO daje nowe zupełnie narzędzia. Takim dosyć często nagłaśnianym narzędziem jest prawo do bycia zapomnianym, które powoduje, że w przypadku złożenia takiego wniosku przez osobę, której dane dotyczą, będzie taki administrator musiał usunąć wszystkie dane związane z tą osobą, a jeżeli te dane zostały gdziekolwiek przekazane albo upublicznione, to również musi podjąć czynności w kierunku wykasowania tych informacji. Co jest istotne, RODO tak jakby daje większą ochronę w stosunku do dzieci. RODO ogólnie określa, że państwa mogą wskazać wiek dziecka, do którego to dziecko musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego i w sytuacji, kiedy chce skorzystać z usług tak zwanego społeczeństwa informacyjnego. Czyli chodzi tu przede wszystkim o portale społecznościowe, o różnego rodzaju usługi w postaci e-maili lub podobnych świadczonych
usług. Administrator może zarejestrować dziecko, dopóki uzyska zgodę rodziców, tak? Dopiero wtedy może.
Tak, jeżeli wejdą przepisy, które są w tej chwili w trakcie prac legislacyjnych u nas w Polsce, to do 13 roku życia żaden administrator bez zgody opiekuna takiego dziecka nie będzie mógł takiej usługi dla dziecka świadczyć. Różnego rodzaju sposoby się pojawiają, jak weryfikować ten wiek dziecka. Oczywiście pewnie datą urodzenia i różnymi informacjami, ale w jaki sposób też weryfikować to, czy w stosunku do tego dziecka zgodę też wyraża rodzic.
Prawdziwy rodzic, a nie kolega.
Tu są różne rozwiązania też podawane przez Ministerstwo Cyfryzacji w stosunku do tego typu możliwości, że może to być na przykład jakiś drobny przelew groszowy chociażby z konta rodzica, które będzie, powiedzmy to, potwierdzeniem takiej operacji. Czy ewentualnie konto rodzica, które jest założone gdzieś w jakimś na przykład portalu społecznościowym, za pośrednictwem którego ten rodzic będzie potwierdzał tak, że ja się zgadzam. Ewentualnie telefon wykonany do rodzica. W jaki sposób administratorzy będą musieli wykazywać tą staranność w dojściu do tych informacji i do pozyskania tych informacji i świadczenia tych usług w sposób właściwy. Jeżeli chodzi o dzieci powyżej 13 roku życia, od 13 lat, to te dzieci będą mogły same decydować. I teraz przejdziemy do tego prawa do zapomnienia. Jeżeli takie dziecko, czy po uzyskaniu zgody rodzica, czy ewentualnie po wyrażeniu własnej zgody na przetwarzanie danych, kiedyś w przyszłości, jak będzie dorosłe, będzie chciało te swoje poczynania w internecie zlikwidować, to właśnie między innymi to prawo do bycia zapomnianym ma to zagwarantować.
No, ale to jest dosyć trudne, bo jak coś jest w internecie, to już żyje swoim życiem i to nie jest takie proste.
To na pewno nie jest proste i wymaga czynności technicznych i zaplanowania pewnych rzeczy, ale właśnie po to powstało RODO. RODO jest neutralne technologicznie i to administratorzy mają o to zadbać i na nich ten obowiązek został zrzucony. Sytuacja jest taka, że poprzednie przepisy obowiązywały praktycznie w Polsce ponad 20 lat. Sami wiemy, jak bardzo się zmieniła sytuacja, chociażby w dostępie do technologii, do internetu, w jaki sposób zmieniła się rzeczywistość w ciągu ostatnich 20 lat. Dlatego RODO ma być...
No powstała cała wirtualna rzeczywistość.
Dokładnie.
Mamy telefon, proszę założyć słuchawki, 68-324-2255 i 801-327-462. Halo?
Dzień dobry. Chciałam się dowiedzieć, co ja jako obywatelka powinnam wiedzieć o RODO i czy na przykład, mam takie pytanie, może dziwne, ale jak już tak mówimy o danych, to mamy również właściwie wszyscy nazwiska i numery telefonów w smartfonach. Czy to też powinno podlegać jakiejś ochronie i w jaki sposób? To jedno pytanie, a drugie zupełnie z innego zagadnienia, a chodzi mi o organizacje pozarządowe. Czy organizacje pozarządowe powinny chronić dane swoich członków i w jaki sposób?
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o wyjaśnienie.
Więc sytuacja tutaj wygląda dwojako. Jeżeli chodzi o działania tak jakby osób prywatnych i dotyczące niezwiązane z działalnością zawodową i niezwiązane z działalnością handlową, ogólnie pod RODO nie podlegają. Czyli jeżeli w smartfonie będziemy posiadać różnego rodzaju informacje dotyczące naszych kontaktów z osobami prywatnymi czy firmami.
Nawet adresy, tak?
Nawet adresy, no to mamy to na swoją rzecz użytku prywatnego. RODO wyłącza w tym momencie możliwość, żebyśmy my, jako osoby prywatne, w jakikolwiek sposób dopełniali jakichś obowiązków. Niemniej jednak.
A jak osoba prywatna będzie miała jednoosobową działalność gospodarczą?
Tutaj nie ma takiego wyłączenia. Jeżeli to jest związane z działalnością
I ten telefon właśnie jest służbowym telefonem.
Tak, już wyjaśniam. Jeżeli chodzi o działalność zawodową, to praktycznie każda informacja, jeżeli ona zawiera dane osobowe, musi być chroniona zgodnie z RODO. Czyli nie ma praktycznie wyłączeń. Są wyłączenia niektórych obowiązków dla firm, które w projektowanych naszych aktach prawnych w Polsce do 250 pracowników, jeżeli taka firma zatrudnia, to ma troszeczkę inne mieć obowiązki. Niemniej jednak, jeżeli związane jest to z życiem zawodowym, to praktycznie każda informacja dotycząca klienta, jeżeli jest ona możliwa do zidentyfikowania, jeżeli wręcz nasze dane jako nawet pracowników muszą być przez te firmy chronione. Jeżeli, dla przykładu, mamy pracownika pionu handlowego, który kontaktuje się z różnymi klientami i również instytucjami i firmami, chociażby o których pan wspomniał, czyli działalnościami jednoosobowymi. I taka jednoosobowa działalność gospodarcza wysyła do pracownika nawet pionu handlowego innej firmy, ale w adresie e-mail będzie imię, nazwisko tego pracownika, to już są to dane osobowe i powinny być chronione zgodnie z RODO. Jeżeli mamy sytuację, w której ten smartfon posiada różnego rodzaju kontakty, jest to smartfon używany do życia prywatnego, oczywiście te dane nie chronimy zgodnie z RODO, ale producent oprogramowania, producent tych urządzeń musi wdrożyć takie zabezpieczenia, aby te dane były chronione. W związku z tym poniekąd, nawet jako osoby prywatne, korzystamy z RODO.
A co to znaczy, bo mówił pan wielokrotnie o chronieniu tychże danych. Co to znaczy dokładnie? Na czym to polega to chronienie?
Jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, mówimy tutaj o takich aspektach, które dotyczą przede wszystkim organizacji systemu ochrony. Mamy w RODO wymienione podmioty, które muszą powołać inspektorów ochrony danych osobowych. I one są tam wymienione. Jeżeli chodzi o pozostałych, którzy nie są zobowiązani wprost, oni mogą takich inspektorów powołać, ale nie muszą. Dobrą praktyką jest powoływanie takich inspektorów, ponieważ ci inspektorzy mają mieć wiedzę i praktykę w zakresie ochrony danych osobowych, a więc mają być specjalistami. W związku z tym, jeżeli ja jako podmiot świadczący usługę zdecyduję się na to, żeby takiego inspektora ochrony danych powołać, mam gwarancję, przynajmniej większe niż sam bym to robił, że nie wejdę w konflikt z RODO. A konflikt z RODO to w tej chwili nawet do 20 milionów euro kary.
Za nieprzestrzeganie przepisów, tak?
Za nieprzestrzeganie przepisów. Jest tam taka odpowiedzialność dotycząca nałożenia kar w stosunku do takiego podmiotu do 20 milionów euro albo do 4% obrotu światowego. Wyobraźmy sobie teraz dużych potentatów informatycznych, którzy według danych zamieszczonych na stronach internetowych wygenerowali przychód na poziomie 26 na przykład miliardów dolarów. Taka kara 4% to jest ponad miliard dolarów. W przypadku zysku netto takiego podmiotu na poziomie 2,5 miliarda dolarów, to zabieramy takiemu podmiotowi miliard dolarów. Ale jest to coś, co już przemawia.
No ale co już słyszymy, że właśnie dzięki działalności hakerów wyciekły tysiące danych osobowych, to kto wtedy odpowiada? Ta firma, która no, jakby czyniła starania zabezpieczeniem, ale mimo to nastąpiło włamanie do systemu.
Jeżeli chodzi o włamania do systemów, to na tyle, na ile firma była w stanie przygotować ten system profesjonalnie, bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że jedna firma przygotuje go profesjonalnie, powoła inspektora, powoła zespół, który przeanalizuje to wszystko, wejdzie w kontakt z informatykami i faktycznie przygotuje te pole działania profesjonalnie, ale jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że firma zrobi to po prostu po to, żeby tylko zrobić. I powoła zupełnie nieprofesjonalny zespół, osoby, które w żadnym wypadku nie są specjalistami z branży informatycznej albo z branży ochrony danych osobowych. I w tym momencie no, organ prowadzący to postępowanie będzie przede wszystkim, według mnie, oceniał elementy, w jaki sposób ta firma przygotowała się do tego.
Czyli co, będą określone standardy techniczne, które muszą być zaspokojone, jeżeli chodzi o pewne systemy informatyczne zawierające dane osobowe?
I tu właśnie bardzo ciekawa rzecz. To, co wspomniałem wcześniej. RODO jest neutralne technologicznie, a więc przewiduje to, że w perspektywie czasu będą dostępne technologie, o których na dzień dzisiejszy nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. W związku z tym, jeżeli poprzednie akty prawne działały przez 20 lat, a postęp technologiczny w ostatnich latach był ogromny, dlatego RODO zrzuca to, można powiedzieć, na administratora. Administrator musi tych danych odpowiednio je zabezpieczyć. I właśnie administrator ma skorzystać z własnej wiedzy, jak i wiedzy specjalistów, aby odpowiednio się do tego przygotować. Czyli tak faktycznie RODO nie narzuca, tak jak wcześniej akty polskie narzucały, długość hasła, częstotliwość zmian hasła. W tej chwili nie. W tej chwili ma być to przygotowane tak, aby było ono skuteczne do ochrony danych osobowych. A więc to administrator będzie faktycznie decydował o tym, jakie wdrożyć zabezpieczenia. Jeżeli uzna, że dane hasła, przypuśćmy 8-znakowe ze znakiem specjalnym, są za krótkie za 3 lata, to wprowadzi w swojej organizacji to, aby hasła miały na przykład 12 znaków.
Ale na jakiej podstawie ten administrator powinien decydować się właśnie na tego rodzaju kroki? Na podstawie jakichś, no mówi pan, że nie będzie żadnych, że tak powiem, wytycznych.
Czy wytyczne w RODO są, ale są tylko i wyłącznie kierunkowe. Nie są szczegółowe. Czyli administrator taki będzie przy pomocy swojego chociażby inspektora ochrony danych musiał przeprowadzić taki proces szacowania ryzyka, który będzie wskazywał, że w tej chwili na przykład narzędzia, które my wykorzystujemy, zostały w jakiś sposób gdzieś złamane i na przykład oprogramowanie, które, z którego my korzystamy, jest niebezpieczne do przechowywania danych. W związku z tym będzie musiał podjąć kroki, aby to oprogramowanie albo zmienić, albo zmodyfikować, albo chociażby zmodyfikować długość haseł, które w nim jest używane.
Ten system ma wejść już 25 maja, czyli już niebawem. Czy polskie firmy, które przechowują dane osobowe, są przygotowane do tego działania? Czy nie obawiają się właśnie tych olbrzymich kar, które wiążą się z nieprzestrzeganiem tego rozporządzenia?
Jeżeli chodzi o przygotowanie firmy, no to myślę, że firmy powinny same sobie zadać to pytanie, czy są tak do końca przygotowane do wdrożenia RODO i czy na tyle są przygotowani technologicznie i organizacyjnie pod to, co za chwilę, tak jak pan wspomniał, wchodzi. Różnego rodzaju badania, które się ukazują w internecie i wyniki tych badań wskazują, że w niektórych sektorach w granicach 15-20% firm w miarę jest przygotowanych do tego, aby te ich usługi były realizowane zgodnie z RODO. Więc czy firmy są przygotowane, na ile rzetelne te badania są i na ile te wszystkie rzeczy są wiarygodne? Myślę, że nawet ta audycja czy szereg informacji, które się ukazują w internecie, wskazują na daleko idące niezrozumienie jeszcze tematu przez firmy. I ilość zapytań chociażby do Instytutu Ochrony Danych Osobowych wskazuje na to, że ten temat jest coraz bardziej podgrzewany, ale wróćmy do historii. RODO jest prawie 2 lata już, można powiedzieć. Wiemy o tych wszystkich zabezpieczeniach i na dobrą sprawę Mieliśmy 2 lata na to, żeby się do tego przygotować. Zostawiamy to na ostatnią chwilę, dlatego myślę, że te ostatnie miesiące tego 2-letniego okresu będą najbardziej gorące dla firm.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że 25 maja, czyli już niebawem, wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, a w studiu gościmy pana Radosława Mazura z Instytutu Ochrony Danych Osobowych. Państwo też mogą zadawać pytania. Telefony, przypomnę, 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Mamy telefon, halo?
Witam serdecznie.
Witam uprzejmie.
Może taką anegdotką się podzielę, co by było, jakby taki system nie wszedł, bo ostatnio dostałem takiego SMS-a ciekawego i było tak, dzwoni pan do pizzerii i mówi pizzeria, on mówi taka i taka, nie, już nowa. A to chciałem pizzę zamówić, a on mówi dobrze, taką co zwykle, a on mówi jaką taką co zwykle, proszę pana. No ostatnie 12 razy kupował pan z serem i podwójnym bekonem. O, a skąd pan to wie? A bo według starych zamówień, no dobrze. A może ja panu proponuję rukolę? Proszę pana, ja nie chcę pizzy z warzywami. No ale biorąc pod uwagę podwyższony pana cholesterol, to radziłbym rukolę. No, a skąd wiecie, że ma podwyższony cholesterol? A z pana danych z kliniki, z ostatnich 7 lat wynika, że ma pan podwyższony cholesterol. No, ale przecież ja biorę leki na cholesterol. Proszę pana, z apteki internetowej widać, że ostatnie 4-5 miesiące robi pan to nieregularnie, bo nie kupił pan wystarczającej ilości. O, ale skąd wy to wiecie? I dalej reasumując, dialog trwa i dochodzi do tego, że na koniec klient mówi, to ja dziękuję za wszystkie takie aplikacje i inne rzeczy, które za przeproszeniem mnie śledzą. Wiedzą o mnie wszystko, ile mam pieniędzy w banku, ile mam czego, co mogę jeść, czego nie mogę jeść, do czego ten świat zmierza. Dlatego takie systemy są dobre i potrzebne, bo no niestety nawet w Polsce tu mamy teraz, że co chwilę dzwoni jakiś przedstawiciel handlowy z jakiejś tam firmy, gdzieś tam z Polski i proponuje, wygrał pan odkurzacz, ale musi pan podać dane osobowe, miejsce zamieszkania, a najlepiej jeszcze PESEL. Wszystko po to, żeby wyłudzić dane do jakiegoś systemu nowego. Jak się pyta człowiek, z jakiego pana to jest systemu danych osobowych, no to pan odpowiada, że z ogólnodostępnej bazy danych osobowych osób indywidualnych, czy coś w tym stylu. Gdzie oczywiście odpowiedź jest lakoniczna i nie zawiera żadnych informacji, więc no liczę na to, że jak wejdzie to w życie, będzie można zastrzegać, albo tak jak tam pan wspominał, usunąć dane. Na jakiś czas przynajmniej będzie spokój, nikt nie będzie, bo naprawdę tych przedstawicieli i całej reszty, które proponują jakieś dziwne pokazy, odkurzacze i inne rzeczy, no to przepraszam, ale powyżej dziurek wnosi człowiek. No. Więc miejmy nadzieję, że to pójdzie w dobrą stronę, bo jak na razie w tym zakresie to jest strasznie słabo. Po prostu, bo nasze dane są wszędzie, można wpisać, można przez ubezpieczyciela znaleźć i wiele innych, więc... No, miejmy nadzieję, że pójdzie w dobrą stronę.
Dziękuję panu bardzo.
Wszystkiego dobrego.
68 324 2255 801 327 462. Jak się rano budzimy, często bierzemy smartfon do ręki, on wyświetla nam informację, komunikat, że za 20 minut będziesz w pracy, nie? Czyli inwigilacja jest pełna i to zmierza właśnie, to RODO zmierza do tego, żebyśmy po prostu byli trochę chronieni, trochę inaczej, żeby do nas podchodziły te instytucje, te firmy, które się tym właśnie parają, tym się zajmują. Co w takim razie z tymi sklepikami, które okradane są przez niektórych klientów i zamieszczają później w sieci z filmy z kradzieżami, z prośbą o to, żeby identyfikować sprawców, to jest legalne teraz, czy w ogóle nie będzie to legalne, tak?
Jeżeli chodzi o tego typu działania, to byłbym ostrożny, ponieważ sytuacja upublicznienia takiego wizerunku sprawcy takiego zdarzenia pozostałbym jednak organom ścigania i wydaniem decyzji prokuratora o możliwości upublicznienia takiego wizerunku, ponieważ możemy wejść tutaj w konflikt z sytuacją, kiedy okaże się, że taka osoba jest w jakiś sposób chora, albo przekładając to na grunt chociażby jakiejkolwiek wypożyczalni sprzętu, w której taki monitoring byłby zainstalowany, a po wyjściu powiedzmy takiego klienta ze sprzętem klient by nie wrócił, a jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że na przykład na nartach miał jakieś zdarzenie, które spowodowało pobyt jego w szpitalu, a w międzyczasie upublicznimy jego wizerunek i dokonamy swoistej stygmatyzacji, że osoba taka
dokonała... Jest złodziejem.
Jest złodziejem, tak. I w tym momencie, jeżeli jeszcze pojawi się pod takim wpisem komentarz identyfikujący tę osobę, którą przekazał, powiedzmy to, jakiś człowiek też w internecie, w związku z tym gdzieś za kilka miesięcy albo lat może się okazać, że człowiek bierze udział w rekrutacji, a rekruter przeszukując sieć internet doszedł do wniosku, że osoba jest związana z jakimiś kradzieżami. W związku z tym byłbym ostrożny z tego typu sytuacjami.
Tutaj... Mamy telefon jeszcze. Odbierzemy najpierw telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Andrzej z Gorzowa. Ja mam troszkę inne zagadnienie, ponieważ byłem powołany w sądzie na świadka i po prostu powołałem się na właśnie na
ochronę
na
danych
przepis o danych osobowych, tak, o ochronie. No i sędzina najpierw spytała się, czy ja się leczę psychiatrycznie, a później powiedziała, że ją to nie obowiązuje i jak nie chce podać, to mi karę wymierzy. No i byłem zmuszony podać. A w internecie piszą ludzie właśnie, że można odmówić. Chociaż sędzina miała w rękach mój ten dowód osobisty, bo podałem, nie?
Jasne. Tutaj, jeżeli chodzi o podawanie informacji w zakresie wymiaru sprawiedliwości, to RODO wyłącza możliwość określania zasad, w jaki sposób wymiar sprawiedliwości ma być sprawowany.
Czyli legalne to jest,
sądy,
tak?
Podejmują decyzje we własnym zakresie, ale jeżeli chodzi o sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, jeżeli jest to związane chociażby z zatrudnianiem pracowników, no to wówczas RODO obowiązuje, ale jeżeli mamy sytuację, w której sąd sprawuje, jest reprezentantem wymiaru sprawiedliwości, wówczas nie podlega pod RODO, a pod przepisy o danych postępowaniach. W związku z tym ciężko tutaj też odnieść się do sytuacji, ponieważ pan tu wspomniał o elementach chorób psychicznych, następnie dowodu osobistego. W związku z tym no w dowodzie osobistym też nie mamy informacji o chorobach. Dlatego ciężko mi tutaj się odnieść do sytuacji, a tym bardziej podważać zasadność sądu, wymiaru sprawiedliwości w zakresie otrzymywania pewnych informacji. Ale wracając do tego poprzedniego słuchacza, myślę, że to, co wspomniał, jest bardzo ważne, ponieważ tak faktycznie nic nie ma za darmo. Różnego rodzaju prezenty na pokazach, różnego rodzaju, nie wiem, wyprawki dla noworodków. Wszędzie dotykamy tego, że one są za darmo. One są za darmo, ponieważ zapłatą za nie są nasze dane osobowe. I zwracajmy na to uwagę, żeby jednak ograniczać dostęp do tych danych, bo nieraz skutki w postaci właśnie nękania nas różnego rodzaju telefonami będą dużo dalej idące niż te elementy, które zyskamy poprzez jakieś drobne rzeczy, które otrzymamy podczas takich pokazów lub ewentualnie wyprawek.
A jak to teraz w takim razie ma być, jeżeli chodzi o podawanie tych danych osobowych? Czy jeżeli na przykład ta firma, która organizuje tego typu przedsięwzięcia, dając nam prezenty, jak pan powiedział, to zobowiązana jest do no, prośby o naszą zgodę, żebyśmy podali, bo to jest tak, że proszę o podanie danych osobowych, czyli tak jakby jak podajemy, to się zgadzamy, prawda?
Tutaj przede wszystkim te firmy bazują na podstawie takiej, którą jest zgoda. Więc jeżeli otrzymują naszą zgodę na cel, który oni określą w warunkach i otrzymają taką zgodę pisemnie, no w związku z tym na tym polu, na którym my się zgodziliśmy, takie firmy mają prawo te dane przetwarzać.
Ale jak długo? Bo często bywa tak, że te dane są trzymane i tak jak słuchacz nasz powiedział przed chwilą, odsprzedawane czy tam oddawane innym.
Ale w tej chwili RODO wymaga, aby taka firma prowadząca tego typu działalność wskazała wprost czas, okres, przez który te dane będą wykorzystywane, jak i cel przetwarzania tych danych. To znaczy będą musiały wskazać informacje o tym, że te dane są przetwarzane w konkretnym celu i tylko w tym celu mogą one dalej być przetwarzane. Nie może być sytuacji takiej, na takim może prozaicznym przykładzie, że składamy powiedzmy to odpowiedź na ofertę pracy w postaci naszego CV do firmy i zaznaczamy informację, że zgadzamy się na przetwarzanie naszych danych osobowych, to taka firma nie może tego samego CV wykorzystać przy prowadzeniu rekrutacji, powiedzmy to za pół roku. po zakończeniu takiej rekrutacji, wyłonieniu kandydata, ewentualnie firma może wskazać jeszcze jakiś okres, przez który będzie te dane przechowywała i następnie te dane ulegają zniszczeniu. Jeżeli posłuży się tymi danymi przy innej rekrutacji, na dobrą sprawę osoba ma prawo do odszkodowania, bo zostały naruszone jej prawa. I co ciekawe, organizacje w postaci fundacji i stowarzyszeń też będą działały na rzecz ochrony naszych danych. Czyli my, zgłaszając się do takiej fundacji lub stowarzyszenia, będziemy mieli możliwość podjęcia przez tą fundację lub stowarzyszenia czynności w kierunku takim, aby nasze prawa zostały ochronione.
Czy RODO wprowadza także ten element odszkodowawczy za nieprawidłowe, niezgodne z prawem, niezgodne z naszą wolą wykorzystanie danych osobowych?
Tak, i to wprowadza go bezpośrednio, że takie zadośćuczynienie za naruszenie naszych praw jest elementem właśnie RODO i podkreślone to zostało, że w tym zakresie właśnie te fundacje, stowarzyszenia, które się budują,
będą specjalizowały,
tak. Wykorzystują to właśnie, że mają wiedzę w tym zakresie i pomagają tak jakby tym osobom, które zostały dotknięte takimi czynnościami właśnie w otrzymaniu zadośćuczynienia za te szkody.
To będą duże kwoty odszkodowawcze? Czy uzależnione będą od szkody? To sąd będzie decydował, czy są jakieś cenniki?
Cenników nie ma, ale weźmy pod uwagę górną granicę 20 milionów euro.
No, ale to chyba raczej kary. Nie będzie stosowane powszechnie, tak mi się
tak,
wydaje.
Tak, tylko że spójrzmy na powagę tej sytuacji. Jeżeli na dobrą sprawę wobec potentatów informatycznych jesteśmy w stanie nałożyć karę nawet do 1 miliarda dolarów, przeliczając 4% obrotu światowego, no to widać, jak poważnie przepisy RODO podchodzą do tych elementów. Jeżeli my w tej chwili musimy, wykorzystując pracowników, czy ewentualnie firmy na zlecenie, przeprowadzić te czynności w kierunku wdrożenia RODO i zapłacić konkretne środki pieniężne na wprowadzenie RODO, czy ewentualnie własnymi pracownikami i ich czasem, no to też jest to jakiś konkretny pieniądz, który w tym momencie musi wskazywać, że te przepisy będą brane pod uwagę bardzo poważnie.
Słyszą nas pewno teraz przedstawiciele firm, właściciele tych, które gromadzą dane osobowe. W jaki sposób mogą przystąpić do spełnienia tych wszystkich wymagań technicznych i organizacyjnych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie nowych przepisów? Czy mogą to robić samodzielnie? Czy jest to tak skomplikowane? Czy muszą wynajmować certyfikowane jakieś instytucje, firmy, osoby, które im to będą w stanie zrobić?
Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę to, na ile chcemy się zaangażować we wdrożenie RODO. Jeżeli chodzi o usługi doradcze, jest szereg firm, które dostosowują firmy, może źle powiedziałem, dostosowują, pomagają we wprowadzaniu RODO. Tylko teraz powstało też szereg firm, które robiły zgoła co innego wcześniej i nagle na zasadzie takiej, że wchodzi RODO, możemy w jakiś sposób świadczyć usługi doradcze. Według mnie najważniejszym elementem jest to, aby współpracować, jeżeli chcemy współpracować z podmiotem, który profesjonalnie się tym zajmuje, albo włożyć chociażby minimum starań w to, aby przygotować naszych pracowników do tego, żeby wiedzieli, w jaki sposób przygotować naszą firmę do wprowadzenia RODO, ponieważ ani pracownik, ani żadna inna osoba w naszej firmie nie zdejmie z nas odpowiedzialności jako właścicieli firmy, czy ewentualnie podmiotu, czy zarządzającego podmiotem, z kary, która może być wymierzona poprzez Urząd Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym to my odpowiadamy faktycznie i powinniśmy to zorganizować tak, aby to było wdrożone właściwie. Druga rzecz, zwróćmy uwagę, że współpracując z firmą zewnętrzną, musimy brać pod uwagę element, który jest bardzo ważny. Dopuścimy
kogoś do naszych danych osobowych.
Do naszych danych osobowych. I to jest też bardzo istotne. Podejmujmy te działania w zakresie organizacji ochrony naszych danych w sposób naprawdę rozsądny.
A proszę powiedzieć, co będzie, jeżeli się nie zdąży do tego 25 maja? Czy no, te osoby, te firmy, które powinny to zrobić, będą miały jakiś okres taki vacatio legis, czy będą miały szansę na to, żeby zrobić to jeszcze później?
To znaczy, no, jeżeli bierzemy pod uwagę poważnie dane dotyczące jakiejś statystyki, która mówi o tym, ile firm jest przygotowane do wdrożenia RODO, to weźmy pod uwagę to, że ten okres vacatio legis właśnie nam się kończy. On trwał prawie 2 lata. Mieliśmy tyle czasu na to, aby wprowadzić rozwiązania takie, które będą zgodne z tym rozporządzeniem. To rozporządzenie obowiązuje prawie 2 lata. Więc tak faktycznie zapisy tego rozporządzenia w żaden sposób się nie zmieniły. Niektórzy przedsiębiorcy powtarzają, że czekamy na przepisy też krajowe, które są w tej chwili w trakcie uchwalania. Niemniej jednak te przepisy są przepisami technicznymi. One tylko, można powiedzieć, określają zadania polskich służb ochrony danych osobowych, jak i pewnych rzeczy, na które RODO zezwala. Trzon w postaci zasad ochrony i tego, jak mamy to robić, jest znany od prawie 2 lat.
A gdzie my mamy zgłaszać? Na przykład czujemy, że no nie powinien ktoś brać kserokopii naszego dowodu osobistego, czy żądać PESEL-u na przykład przy zakupach. To gdzie ewentualnie możemy zgłaszać tego typu naruszenia naszych praw?
Możemy przede wszystkim zgłaszać to do instytucji, o których wspomniałem, czyli ewentualnych fundacji, stowarzyszeń, które się będą tym zajmowały, ale również nam, jako osobom, których dane są przetwarzane w jakiś sposób, służyć będzie możliwość zawiadomienia o tym fakcie Urząd do Spraw Ochrony Danych Osobowych.
A policja, prokuratura?
Poniekąd wszystkie informacje, które wpłyną do policji i prokuratury, czy do jakiegokolwiek innego organu, powinny być zgodnie z kompetencjami przekazane do właściwych organów. W związku z tym, jeżeli złożymy tego typu zawiadomienie, a weźmy pod uwagę to, że w projektowanej ustawie o ochronie danych osobowych są też przepisy karne, w związku z tym specjaliści, którzy zajmują się tutaj rozpatrywaniem tego typu zawiadomień, mogą podjąć decyzję o tym, że nie spełnia ona wymogów, aby uznać to za przestępstwo, niemniej jednak przekazać zgodnie z właściwością do właściwego organu. W tym momencie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
A ile kosztuje takie przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o dostosowanie takiej średniej wielkości firmy do nowych wymogów?
Ciężko to w tym momencie tak ocenić, bo brane są pod uwagę przede wszystkim elementy, w jakim punkcie w tej chwili taka firma się znajduje i co jest faktycznie w tej firmie do zrobienia. Weźmy pod uwagę, że do pomocy we wdrożeniu RODO kierowani są specjaliści z zakresu informatyki i w zakresie prawa, więc są to specjaliści, których połączone siły dają gwarancję, że nasza firma będzie właściwie przygotowana.
I co, ona otrzyma jakiś certyfikat, potwierdzenie tego faktu?
Znaczy, forma certyfikacji przewidziana jest również w RODO i takie certyfikaty zgodnie z prawem naszym krajowym ma wydawać Urząd do Spraw Ochrony Danych Osobowych lub nawet firmy prywatne, które będą przez ten urząd akredytowane. Poniekąd przez ten urząd, bo to będzie wykonywała inna jednostka organizacyjna w naszym państwie. Niemniej jednak takie certyfikaty to będą wydawane gdzieś tam w następnych, powiedzmy to, miesiącach po wprowadzeniu ustawy o ochronie danych osobowych. Niemniej jednak zasady organizacyjne i ochrona tych danych w naszej firmie powinna być zrealizowana pod kierunkiem specjalisty albo specjalisty, którego sami powołamy, czyli tego inspektora ochrony danych osobowych.
I wyślemy go na jakieś szkolenia, tak żeby tą wiedzę sobie przysposobił?
Być może to jest człowiek, który wcześniej zajmował się tym u nas w firmie jako administrator bezpieczeństwa informacji, czyli wcześniejszy ABI, a być może będzie wymagał tylko tego, aby go przeszkolić w jakimś zakresie, bo jego doświadczenie i jego umiejętności są na tyle wysokie, że administrator oceni to jako właściwe, bo to administrator będzie decydował, czy ta osoba się nadaje. Równie dobrze administrator może ocenić, że taką osobą jest ktoś zupełnie inny, ale to administrator bierze na siebie system, w jakim on powoła tego inspektora ochrony danych. W związku z tym tak faktycznie wszystko się zbiega do tego administratora. On ma to wszystko zapewnić i ma zapewnić, że doświadczenie i wiedza tej osoby, która zostanie powołana na tą funkcję, jest wystarczająca do tego?
Do 25 maja zostało 2 miesiące, także niewiele czasu na to, żeby te działania uskutecznić, no i w pewien sposób zabezpieczyć się przed karami, które grożą tym firmom, tym instytucjom, które nie dostosują swoich przepisów do swoich zasad postępowania do tych nowych zmian.
Zwróćmy tylko uwagę na to, że tak faktycznie, jeżeli mamy do czynienia z jakąś umową, którą podpisujemy, to na dobrą sprawę z mocy prawa taka umowa umożliwia podmiotowi, z którym się spotykamy, przetwarzanie naszych danych osobowych. Jeżeli w tej umowie znajdują się dodatkowe elementy w postaci krzyżyków, które musimy zaznaczyć, czy się zgadzamy na przetwarzanie danych osobowych, to zgodnie z RODO są to już elementy zupełnie dodatkowe, czyli nie wynikające z prawa. W związku z tym jest to nasza wolna wola. Nie ma sytuacji takiej, abyśmy my, podpisując umowę, musieli dodatkowo przy tej umowie zgadzać się na przetwarzanie tej danych osobowych w związku z tą umową. Więc to zwracajmy uwagę na wszelkiego rodzaju krzyżyki i na to, na co się zgadzamy dodatkowo poza umową.
Dbajmy o naszą prywatność po prostu. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Przypomnę,
bardzo.
Naszym gościem był Radosław Mazur z Instytutu Ochrony Danych Osobowych. Miłego popołudnia państwu życzę. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?